przede wszystkim nie można godzić się na to, aby ktoś rościł sobie prawo do tego, żeby decydować o kimś innym. I to jest, można by powiedzieć, lekcja, no niestety bardzo współczesna, dlatego że współczesna Rosja rości sobie prawa do tego, aby decydować na przykład o Ukrainie i Ukraińcach. No to nie można się zgodzić. Proszę zwrócić uwagę, że gdyby nie okupacja niemiecka, gdyby Żydzi mogli mieszkać na terenie Rzeczypospolitej, to nawet jeśli były różnego rodzaju problemy pomiędzy ludnością rzymskokatolicką, ludnością mojżeszową, czy nie wiem, pomiędzy innymi grupami, nigdy nie doszło do takiej sytuacji, która została wytworzona przez okupanta, czyli kiedy nie mogliśmy stanowić sami o sobie.
Agnieszka Kowalczyk-Nowak, rzeczniczka prasowa Państwowego Muzeum na Majdanku. To dzień, w którym my przypominamy o bohaterskim oporze Żydów warszawskiego getta. 19 kwietnia 1943 roku chwycili za broń, aby stawić opór Niemcom. Zdawali sobie sprawę z tego, że te ich działania nie przyniosą skutku, ale chodziło o coś innego. Chodziło o to, aby zachować godność.
Adam Kondracki, jestem z prywatnego liceum ogólnokształcącego imienia Królowej Jadwigi w Lublinie. Dowiedziałem się wielu rzeczy o zbrodniach, okrucieństwach. Doświadczenie na pewno okropne, tragiczne, ale też piękne. Ponieważ oni wiedzieli, że nie będą w stanie obronić getta, ale i tak walczyli do samego końca.
Anna Wójcik, archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku.
W momencie, kiedy rozpoczęły się prace porządkowe w pierwszych powojennych latach, już w momencie, kiedy się ukonstytuowało muzeum, to na terenie Bauhofu, czyli składu materiałów budowlanych dawnego obozu, został znaleziony dziennik. Był pisany w getcie warszawskim. Autorka, polska Żydówka, przypuszczalnie z Warszawy, pisze o nastrojach wśród ludności żydowskiej. Ludzie wiedzieli, że teraz to już prawdopodobnie czeka ich ostateczna klęska, zagłada i śmierć. To napięcie zaczyna rosnąć, no i w końcu szykuje się akcja w getcie, więc w nocy o godzinie 3:30 schodzą z mężem do przygotowanego schronu, który był dosyć duży i chyba mógł pomieścić dosyć dużą liczbę osób. I w tym schronie ona kontynuuje pisanie swojego dziennika. Pisze w sposób wstrząsający, bo ona opisuje po prostu upadek człowieka. Opisuje tę atmosferę pełną napięcia, strachu, ludzie, którzy w ekstremalnych warunkach zaczynają wobec siebie być okrutni do tego stopnia, że na przykład jeżeli słyszeli nad swoimi głowami gdzieś na powierzchni odgłosy walk czy kroki żołnierzy, to po prostu dziecko, jeżeli zapłakało w schronie, to byli gotowi rzucić się na matkę, udusić matkę wraz z dzieckiem, więc to są już zachowania naprawdę ekstremalne, do głębi poruszające.
Los Żydów był tragiczny już od, można powiedzieć, 1942 roku, kiedy zaczęto Żydów wywozić z poszczególnych gett. Właściwie ta akcja Reinhardt rozpoczęła się tutaj w Lublinie, bo jedno z pierwszych gett, które było opróżniane przez Niemców, to wysiedlani byli właśnie Żydzi z getta lubelskiego. Żydzi jechali de facto na pewną śmierć. Nawet to powstanie w getcie warszawskim nie mogło zmienić sytuacji ludności żydowskiej na terenach okupowanych tutaj przez Niemców. Cel był jeden, zamordować wszystkich Żydów z okupowanych terenów Polski.
Józef Psiuk z Aleksandrowa koło Miłgorod.
To pan miał 5 lat, jak przybyliście do obozu.
Tak, to były tragiczne chwile. A ja pamiętam najbardziej w taki dżysty dzień w samych pasiaczku stój na dworze 2 godziny, bo liczę, bo jest apel. Dobrze, że miałem jakąś taką, pamiętam, myckę chyba, taką żydowską. Na głowie, no to chociaż to, bo to głowa świeża po ścięciu. Bałem się najgorzej psów, bo ten pies, który ten w pelerynie trzyma na smyczy, był tak wyszkolony, że ktoś wyszedł z rządka, to skakał na niego.
Filip Czerniak, jestem z klasy 1C prywatnego liceum i gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Lublinie. Dowiedziałem się, że miejsca dla mnie codzienne kiedyś były obszarem getta lubelskiego. Zrobiło to na mnie wielkie wrażenie. Zobaczyłem, jak bardzo ciężkie życie mieli i jak bardzo ciężkie decyzje musieli podejmować moi rówieśnicy.
My przypominamy dziś o tych wydarzeniach także dlatego, że w wyniku tej akcji likwidacyjnej tysiące żydowskich rodzin, kobiet, mężczyzn i dzieci trafiły na przełomie kwietnia i maja 1943 roku do obozu koncentracyjnego na Majdanku. Szacujemy, że było to blisko 20 tysięcy osób, które poddawane były tutaj wstępnym selekcjom. Część z nich od razu po przybyciu do obozu ginęła w komorach gazowych. Większość z nich nie przetrwała okupacji. Jeśli kolejne miesiące udało im się przeżyć, to 3 listopada 1943 roku w znacznej mierze zginęli podczas akcji Erntewest. W całej akcji Reinhardt zginęło około 2 miliony Żydów.
Macie Hajan. Ja jestem ze Świdnika. Byłem tu na Majdanku w 1943 roku. To 4,5 lat miałem. Żeśmy i z bratem zawsze do tych latryn ganialiśmy. I pamiętam, jak żeśmy przechodzili na chodniku leżały zwłoki ludzi, tak żeśmy przeskakiwali i niektórzy jeszcze żyli, błagali, żeby ich dobić. Dobijcie mnie, to pamiętam dokładnie.
Jesteśmy świadkami tworzenia pewnej sztafety pokoleń. Obecne pokolenie młodzieży to ostatnie, które może spotkać się ze świadkami tamtych wydarzeń. Dzieci współczesnej młodzieży już nie będą miały takiej szansy. Jeśli dzisiejsza młodzież przejmie odpowiedzialność za tą historię, to oczywiście przekaże tą historię swoim dzieciom, swoim wnukom. Jeśli nie przekażemy tej historii, przerwiemy pewien łańcuch pokoleń i potem ta kwestia jest nie do odbudowania, bo któż będzie pielęgnować tą historię? Ona pozostanie w podręcznikach, w albumach, w filmach, ale nie będzie funkcjonowała jako, można powiedzieć, przykład dla kolejnych pokoleń.
Powinniśmy być tolerancyjni, powinniśmy respektować wszystkie poglądy i nie dopuścić do tego, co stało się w 1943 roku.